Dziś nietypowa rozmowa kontrolowana, nietypowy prowadzący Wojciech Suleciński, nietypowy gość jak na rozmowę kontrolowaną profesor Piotr Niwiński, nietypowy temat, bo rozmawiamy o rocznicy powstania Armii Krajowej, 42 rok, data, która jest no jakby kamieniem milowym historii okupacji w Polsce i oporu wobec tej okupacji. No ale teraz pytanie też trochę, co obchodzimy? Znaczy, o jakiej Armii Krajowej chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać, czy też o jakiej Armii Krajowej chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie słuchali? O takiej Armii Krajowej partyzanckie piosenki przy ognisku, porywy młodości, kamienie na szaniec, czy też historię tworzenia żmudnego państwa podziemnego, żmudnego tworzenia wojska, które miało być jakoś trochę bezpartyjne i jak trudno to szło. Więc pytanie, o jakiej Armii Krajowej powinniśmy dzisiaj młodym ludziom opowiadać?
Myślę, że młodym ludziom powinniśmy mówić o tych właśnie etosie, o tych piosenkach, o tym takim wizerunku, no można powiedzieć propagandowym pewnego rodzaju, ponieważ jest to wzór. Armia Krajowa to rzesza prawie 500 000 ludzi, prawda? Razem z organizacjami dookoła, prawie 500 000 ludzi, w związku z tym potężna rzesza osób ochotniczo organizujących się, samoorganizujących się w ramach Armii Krajowej. Proszę pamiętać, że Armii Krajowej nikt nie organizował z góry. Oni się sami organizowali, a potem byli jednoczeni w ramach jednej organizacji. Także w 1944-1945 roku była to praktycznie jedna organizacja. Dzisiaj ci ludzie są wzorem. Ta legenda Armii Krajowej, powstańców warszawskich, partyzantów gdzieś tam funkcjonuje. Dzisiaj ludzie mówią, że chcieliby się zachować tak jak trzeba, tak jak Inka, która też była żołnierzem Armii Krajowej, którzy chcieliby się zachowywać tak jak powstańcy warszawscy. Proszę zwrócić uwagę, polskie państwo podziemne to jest początek wielkiej aktywności społecznej, to jest początek państwa obywatelskiego. Tak naprawdę jest to pierwsze państwo obywatelskie w historii Polski.
No tak, to, ale to w takim razie no, to co, nie będziemy tym młodym ludziom powiedzieć, że jednak to się zakończyło jakąś polityczną, także wojskową, także ludzką często klęską?
A nie. No, przepraszam bardzo. Prawda historyczna jest prawdą historyczną, tak? Z prawdą historyczną się w ogóle nie ważymy mierzyć, zmieniać. Jest jaka jest, taka jest, należy ją przedstawiać. Natomiast na pytanie, czy jakie wzorce, w jakim kierunku należy dzisiaj iść, to myślę, że trzeba zainteresować młodych ludzi właśnie takim etosem, aby potem skierować ich w kierunku prawdy historycznej, pokazać, jak to funkcjonowało, czym to się skończyło. A mówiąc delikatnie, to się dopiero dzisiaj kończy, dopiero od 25 lat mamy wolność. Powiem wprost, moim zdaniem wywalczono gdzieś tam w 1944-1945 roku ta walka się toczyła, ale się dopiero teraz zakończyła. Może nie była zbrojna, ale pamięta pan te hasła w latach 80. na manifestacjach. Pamięta pan te różne rodzaju konspiracje, które powstawały na wzór Armii Krajowej. To była jak gdyby ten obywatelskość, która ostatecznie doprowadziła do wolności Polski.
To prawda, że my czerpiemy z tych nawet nieudanych polskich patriotycznych zrywów i kiedy te udane się pojawiają, tak jak w 1918 czy 89, to mówimy wtedy, to dzięki tym, którym się poprzednio nie udało. To jest bardzo ładne z naszej strony. No ale też z drugiej strony, czy nie powinniśmy trochę też patrzeć na to, tak jak często patrzą inne europejskie narody i mówią na przykład, no tutaj żeśmy się trochę pomylili, tam żeśmy się trochę pomylili, a może trzeba było zrobić zupełnie inaczej. No głośny jest teraz spór na temat tego, czy może w 1939 roku Polska nie powinna się zachować zupełnie inaczej, czy powinno wybuchać powstanie warszawskie. O tym też młodzi ludzie chcą dyskutować, sądząc po nakładach książek, które o tym piszą.
Tak, i to jest właśnie ta część prawdy historycznej. Kiedy się już zainteresowali Armią Krajową, kiedy zainteresowali się polskim państwem podziemnym, myślę, że jeden z najistotniejszych elementów XX wieku w polskiej historii, to mogą podjąć studia, mogą podjąć badania, a tak naprawdę dyskusje nad tą tematyką. Dzisiaj mogą dywagować dowolnie na ten temat.
No to w takim razie, jakby pan powiedział, kto ma być tym wzorcem? Przypomnijmy, że to są życiorysy bardzo zróżnicowane, bardzo skomplikowane. Często jeszcze lata powojenne dopisywały do nich bardzo niespodziewane puenty. No, przypomnijmy chociażby takiego wielkiego bohatera, jakim był pułkownik Mazurkiewicz, Radosław, który no, za czasów lat 70. i 80. był wiceprezesem z BOWiD-u. Przedtem potrafił tam na takich wspólnych ogniskach razem z Mieczysławem Moczarem podobno te kiełbaski tam.
Tak, a jeszcze nim został żołnierzem Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego, był oficerem dywersji pozafrontowej, był oficerem oddziału drugiego, był związany mocno z naszym wywiadem przedwojennym, w związku z tym był osobą szkoloną w różnego rodzaju spojrzenia, więc tak też można spojrzeć. Ja myślę, że ten element patrzenia na polskie państwo podziemne przez pryzmat dzisiejszy, że mamy wspaniałych ludzi, ale proszę pamiętać, że obok też byli źli, jest trochę niedobry. Dlaczego? Ponieważ polskie państwo podziemne tworzyli, no może rzeczywiście nie sami wyłącznie dobrzy ludzie, ale tam naprawdę nikt nikogo nie ciągnął. Ba, dostać się do polskiego państwa podziemnego było ciężko. To naprawdę sami ochotnicy z absolutną świadomością tego, że jak cokolwiek pójdzie nie tak, zginą oni i ich rodzina, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż. Przecież to była śmierć, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność całej rodziny. W związku z tym już to jak gdyby warunkowało na samym początku dobór kandydatów do polskiego państwa podziemnego.
No to tak, jak znowu będę przekorny i powiem, polskie piekło. Jak popatrzeć na argumenty, które stawiają politycy, ci, którzy byli związani z Sikorskim, czyli politycy przedwojennej polskiej opozycji wobec stworzonego ZWZ-u i potem Armii Krajowej, że to sanacyjne wojsko, że tam sami Piłsudczycy, że to nie jest wojsko, w którym działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Polskiej Partii Socjalistycznej powinien służyć. To co pan powie, czy to polskie piekło, które po prostu zawsze trwa?
Pana pierwszy wyraz, politycy. W dodatku politycy, którzy nie tworzą polskiego państwa podziemnego, tylko gdzieś w Londynie sobie politykują. A co się dzieje z politykami u nas w kraju? Mamy de facto wszystkie stronnictwa polityczne. Od socjalistów do narodowców, sanatorzy włącznie, tak? Może z wyjątkiem komunistów, faktycznie. Mamy wszystkie zjednoczone i wspólnie działające.
Czyli to jest ta bardzo ważna lekcja, jeśli chodzi o Armię Krajową? To, że udało się popatrzeć na to w takiej perspektywie państwowej, narodowej?
Ja myślę, że po raz pierwszy spojrzano na państwo jako obywatel. Po raz pierwszy ludzie poczuli się odpowiedzialni za to państwo i po raz pierwszy to państwo stało się naprawdę ważne. Nie czymś łudnym przez polityków tworzonym, tylko moim własnym. Przy czym zwracam uwagę, te 500 000 ludzi to jest niecałe 1,5% polskiego społeczeństwa. Ta reszta polskiego społeczeństwa przyglądała się. Może kibicowała, pomagała i tak dalej, przyglądała się. I z tego przyglądania wychodzą późniejsze lata. To społeczeństwo nie umarło, to społeczeństwo dalej o tą obywatelskość walczyło. A jeszcze jeden element, dzisiejszy, ważny, myślę, w Unii Europejskiej. Polskie państwo podziemne wniosło też opiekuńczość. Opiekuńczość w stosunku do oczywiście członków swojej organizacji, ale też reszty państwa. To też jest pewnym elementem. Te dzisiejsze szanowanie wszelkiego rodzaju reform socjalnych wywodzi się również z tej opiekuńczości polskiego państwa podziemnego.
No tak, ale pamiętajmy też o tym, że były te wielkie spory toczone o polityczny kształt tego działania, którym była działalność podziemna, o to, co i kiedy robimy. Ten zarzut ze staniem bronią u nogi to tak trochę zrobił w PRL-u karierę, ale on padał w okresie II wojny światowej, bo też Armia Krajowa była taką siłą, która mówiła, rezerwujmy siły na ten decydujący politycznie moment. To było ważne.
No nie do końca, bo mieliśmy jak gdyby dwutorowość Armii Krajowej. Armia Krajowa, która walczy bieżąco, mamy akcję bieżącą, mamy KEDYF, niedawno obchodziliśmy rocznicę zamachu na Kuczerę, prawda? A z drugiej strony mamy rzeczywiście przygotowywanie się do wielkiego powstania, do powstania, które wyzwoli Polskę. Nie można tego robić przy potędze sowieckiej, a potem niemieckiej, tak, okupacji całej Polski, na zasadzie hop-siup, to musi być przygotowane, to musi być zrobione tak, żeby ludność, polskie społeczeństwo poniosło jak najmniejsze ofiary.
Powiedział pan niemieckiej i sowieckiej. To czy na przykład nie było problemem to, że Armia Krajowa praktycznie aż do końca była tak silnie antyniemiecka w sytuacji, w której Niemcy tę wojnę już przegrały, a mówiąc najkrócej, czasami z tymi Niemcami można było choćby lokalnie gdzieś tam zawrzeć jakiś deal. Przypomnę, że Armia Krajowa stawała wobec takich wyzwań na Nowogródczyźnie, gdzie byli sowieccy partyzanci, tak, ale też i na Wołyniu, dokładnie, gdzie w którymś momencie to Polacy stanowili największą siłę policji działającej w imieniu jakby niemieckiej władzy okupacyjnej i to ci policjanci polskiego pochodzenia bronili polskiej ludności przed nacjonalistami ukraińskimi.
My dzisiaj mówimy o antyniemieckości Armii Krajowej przez pryzmat Powstania Warszawskiego. Natomiast Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Kresy Południowe, powiedzmy sobie, spora część Polski, ponad połowa Polski, nie była tak antyniemiecka, była zdecydowanie antysowiecka. Tam problem był antysowietyzm, antykomunizm tamtejszych Polaków i wychowywanie ich, tak wręcz można powiedzieć, przez polskie państwo podziemne, przygotowywanie do tego, że jak wejdzie Armia Czerwona, mamy się zachowywać wstrzemięźliwe, ale nie bić ich, nie walczyć z nimi, nie niszczyć ich, ponieważ to jednak są sojusznicy naszych aliantów. To był problem.
No właśnie, no to w takim razie, czy ten rachunek polityczny, który stał za tym wielkim czynem, nie był kalkulacją, która po prostu poniosła taką historyczną porażkę? No bo się nie udało tej Polski wyzwolić. Nawet jeśli gdzieniegdzie to powstanie trochę tak wyglądało, jak w tych planach było, no to najczęściej to było tak, że powiesiliśmy tą polską flagę, postawiliśmy polskich wartowników przed jakimś urzędem, no ale po chwili pojawili się sowieccy żołnierze i ci polscy bohaterowie jechali czasami wagonem na Sybir.
O nie, czasami, dość często. Natomiast oczywiście dzisiaj, w XXI wieku, przyznaję panu absolutną rację. Natomiast w 1944-1945 roku mogę panu przysiąc, że nikt z tamtejszych, nawet najwyżej postawionych polityków polskich nie miał takiej świadomości. Nikt tak naprawdę nie miał świadomości Teheranu, Jałty w pełnym tego rozumieniu. Myśmy jeszcze w 1947 roku łudzili się, że wolne wybory będą wolne. Dopiero klęska wolnych wyborów spowodowała, że to społeczeństwo i żołnierze wyklęci, wszystko padło naraz. Bo nikt sobie nie zdawał sprawy, że można być tak wyrachowanym w myśleniu politycznym. Myśmy się dzisiaj już tego nauczyli, my dzisiaj już to już umiemy. Dwudziestoletnie państwo polskie tego wyrachowania w swoich obywatelach nie by robiło.
To w takim razie, jeśli mielibyśmy zrobić ten bilans Armii Krajowej, to jest bilans tych dobrych wzorców, tego takiego kształtu bohaterskiego, służby ojczyźnie, czasami nawet ku, jakby to powiedzieć, zatraceniu własnemu, no bo to często tak było. Ja do dziś zastanawiam się, co czuł dowódca batalionu powstańczego w Powstaniu Warszawskim, który widząc, że na 500 czy na 600 swoich ludzi ma 3 karabiny, 5 pistoletów i 10 własnej roboty granatów, wykonywał jednak zadanie, które mu powierzono.
Tak było trzeba. Tak było trzeba, tak mówił Józef Bandzo. Mamy wielu innych bohaterów, którzy mówili na pytanie moje, dlaczego w ogóle podejmowali się czegoś takiego. Odpowiadali, w zasadzie to ja nie mam odpowiedzi. Tak było trzeba. Oni byli do tego przekonani, to było wewnętrzne przekonanie. Czy zachwycenie się wolnością Polski z 18-20 roku, czy wychowanie międzywojenne, czy ten etos Powstania Styczniowego, bo bardzo silny był w Armii Krajowej, nie odpowiem panu na to, na pewno socjolodzy powinni jakieś badania przeprowadzić, natomiast ci ludzie po prostu uważali, że tak należy postępować.
No to w takim razie
dla nas są dzisiaj wzorem.
No właśnie, wróćmy do współczesności. Ja odnoszę takie wrażenie, że po 25 latach polskiej niepodległości teraz dochowaliśmy się bardzo podobnego pokolenia, jak to pokolenie końca dwudziestolecia międzywojennego. Pierwsze pokolenie wychowane w wolnej Polsce, w szkole nauczone już bez białych plam i bez tego wszystkiego. Pokolenie, które deklaruje swoją polityczność i patriotyczność bardzo wyraźnie. Ono mówi, jakiej Polski chce i że chce Polski w ogóle. Nie wstydzi się tego.
I ja muszę powiedzieć, że 10 lat temu wśród moich studentów patriotów widziałem może 5-10%. Dzisiaj widzę 70-80% i co mnie najbardziej zdumiewa, chociaż bardzo cieszy, to są patrioci o absolutnie rozbieżnych poglądach politycznych. Mamy lewicę, mamy prawicę, mamy centrum, mamy Platformę Nowoczesną, PiS i oni są, razem się uznają patriotami. Formę patriotyzmu może różnie wyznają, natomiast oni uznają patriotyzm i szacunek dla Polski za coś najważniejszego.
No to w takim razie ten 14 lutego 1942 roku powinien być dla tego pokolenia takim mottem, bo to była początek tej służby, która rzeczywiście przeszła do polskiej legendy.
Tak, zdecydowanie tak.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem profesor Piotr Niwiński. Rozmawialiśmy o jubileuszu i o historii, ale myślę też rozmawialiśmy o współczesności. A to jest chyba najlepsze przekonanie, jeśli chodzi o rozmowy kontrolowane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.